Czasem tak jest, że po prostu wiemy, czego się spodziewać. Dzwoni telefon, patrzysz na wyświetlacz i myślisz sobie, o, będzie trudna rozmowa. A innym razem dzwoni telefon, patrzysz i mówisz, o, odbierasz i dostajesz zaproszenie na kolację i wiesz, czego się spodziewać. Będzie przemiła rozmowa, a do tego jeszcze przepyszne jedzenie. Bo czasem po prostu wiemy, czego się spodziewać. A czasem nie tylko wiemy, czego się spodziewać, ale też wiemy dokładnie, co się wydarzy i w jakiej kolejności. Znamy scenariusz, ponieważ nasze życie toczy się wokół konwencji, które wszyscy znamy. Na przykład konwencja wizyty w restauracji. Wiesz, jak to wygląda? Przychodzisz do restauracji i zamawiasz. W niektórych przy barze, w innych miejscach przy stoliku, kiedy przychodzi kelner. Potem dostajesz swoje jedzenie, a potem płacisz. Albo przy barze, albo kelnerowi. Wtedy pada to pytanie, pan płaci kartą czy gotówką? Tak wygląda konwencja wizyty w restauracji. Podobnie jest ze ślubami. Śluby mogą być różne. Są niektóre współczesne, inne bardziej tradycyjne, ale znamy kolejność. Wchodzi panna młoda, zaczyna się uroczystość, potem jest kazanie, ślubowanie, obrączki i pocałunek na koniec. Tak wyglądają śluby. Ale czasami zdarza się tak, że chociaż znamy scenariusz, to mamy różne wyobrażenia scenariusza. No bo jakieś 20 lat temu pewna para poprosiła mnie, żebym udzielił im ślubu. I to miało się wydarzyć w Rzymie. I to miał być ślub plenerowy. Siedzimy w restauracji i postanowiliśmy zapytać właściciela restauracji, czy zna jakieś dobre miejsce na ślub plenerowy. A właściciel popatrzył na mnie i mówi, no jak ślub, to w kościele. A to nie, ale my chcielibyśmy w plenerze. A, w plenerze. Czyli chcielibyście zrobić przyjęcie weselne w plenerze. No nie, nie przyjęcie. Chcielibyśmy ślub w plenerze. No, ślub to w kościele. Ale nie, nie proszę pana, nie ślub w kościele. Ślub na zewnątrz, na podwórku. A, rozumiem. Zdjęcia na podwórku. No nie, nie proszę pana, nie zdjęcia. Chcielibyśmy ślub. On mówi, no ślub to w kościele. Okazuje się, że w jego scenariuszu nawet nie było takiej kategorii jak ślub, który nie jest w kościele. Bo miał inne wyobrażenie scenariusza. A czasami jest tak, że chociaż mamy takie samo wyobrażenie scenariusza, to dzieją się rzeczy poza scenariuszem. Jakiś czas później inna para poprosiła mnie dość niespodziewanie, żebym udzielił mi ślubu. I to było w dniu ślubu, kiedy okazało się, że pastor, który miał to zrobić, nie był w stanie. Więc się zgodziłem. Wszystko przebiegało zgodnie ze scenariuszem, aż do momentu, kiedy pan młody miał nałożyć obrączkę na palec panny młodej. I patrzę na jego trzęsące się ręce i nagle obrączka mu się wyśliznęła i spadła i wpadła między deski tarasu, na którym staliśmy. Coś nie poszło zgodnie ze scenariuszem. I podobnie trochę jest w naszej relacji z Bogiem. My też mamy swoje wyobrażenia i swoje scenariusze, bo jeśli to prawda, że Bóg jest królem, to mamy swoje wyobrażenia, jak On powinien królować i jak powinien wyglądać świat, którym Bóg rządzi. I jeśli Bóg jest królem mojego życia, to też mamy swoje wyobrażenia i swoje scenariusze, jak moje życie powinno wyglądać, co się w nim powinno dziać, a co się nie powinno dziać. I kiedy dzieją się rzeczy, które są poza naszym scenariuszem, kiedy doświadczamy krzywdy, niesprawiedliwości, bólu, cierpienia, to czasami czujemy się rozczarowani, a może nawet oszukani i mówimy, po co mi taki król, który nie spełnia moich oczekiwań. I Żydzi również mieli swoje scenariusze i swoje oczekiwania wobec Mesjasza. I te scenariusze w dużej części oparte były na proroctwach Starego Testamentu, właściwie na ich zrozumieniu proroctw Starego Testamentu, a także ich własnych wyobrażeniach, oczekiwaniach i nadziejach. I kiedy czytamy Ewangelię Marka, a kontynuujemy naszą podróż właśnie przez tę Ewangelię, to widzimy, że Jezus czasami pasował do tych scenariuszy, a czasami robił coś poza scenariuszem. Aż w końcu dochodzimy do rozdziału 11, kiedy mamy wrażenie, że Jezus wreszcie, w końcu, idealnie wpasował się w scenariusz. Bo wcześniej do tego czasu, często kiedy Jezus uzdrawiał, czynił cuda, to mówił ludziom, tylko nikomu nie mówcie, nie rozpowiadajcie o tym. Ale dochodzimy do rozdziału 11, kiedy już nie ma więcej tajemnic, sekretów. Jezus nikogo nie ucisza, ale robi coś, co gromadzi tłumy. Jezus posyła swoich uczniów, aby przyprowadzili mu osiołka, na którym nikt jeszcze nie jeździł. Wsiada na tego osiołka i triumfalnie wjeżdża do Jerozolimy. A tłumy patrzą i wiwatują, zrywają gałązki palmowe, machają tymi gałązkami, ścią swoje szaty przed nim, bo oto Jezus wpisał się w scenariusz. I dla Rzymian, którzy obserwowali to wydarzenie, którzy mieli też swoje wyobrażenie i swój scenariusz na wjazd triumfalny, to było dziwne wydarzenie, bo według rzymskiego scenariusza zwycięski wódz albo król powinien jechać na białym koniu albo jechać na rydwanie ciągniętym przez białego konia, a za nim łupy, jego armia, a na samym końcu jeńcy. A oto nie ma armii, nie ma jeńców, nie ma łupów, a Jezus jedzie na osiołku. A więc to nie pasowało do ich rzymskiego scenariusza wjazdu triumfalnego. Ale Rzymianie byli zbyt doświadczeni, aby ignorować tego typu wydarzenia, bo doskonale wiedzieli, że chociaż Jezus nie wpisuje się do ich scenariusza, to tego typu wjazdy, wydarzenia często były początkiem buntów i zamieszek. Więc uważnie obserwowali, ponieważ Jezus może nie pasował do scenariusza króla, zwycięskiego wodza, ale mógł pasować do scenariusza buntownika i powstańca, więc byli uważni. Natomiast Żydzi, którzy obserwowali to wydarzenie, dla nich, na ich oczach realizował się scenariusz. Bo natychmiast pomyśleli o słowach proroka Zachariasza, który mówił o tym władcy, który jedzie łagodny na oślęciu i wjeżdża do Jerozolimy. I to jest ten władca, o którym jest mowa, że zniszczy rydwany Efraima, czyli Izraela. Dlaczego? Bo nie będą ich potrzebowali. Bo on sam zaprowadzi pokój. I ludzie, widząc to wydarzenie i widząc, jak Jezus wjeżdża do Jerozolimy, zaczęli wiwatować na jego cześć, kłaść swoje szaty, machać gałązkami i zaczęli wołać. I czytamy, a ci, którzy go poprzedzali, którzy szli za nim, wołali: Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Powodzenia nadchodzącemu królestwu naszego ojca Dawida. Hosanna na wysokościach. W takich okolicznościach Jezus wjechał do Jerozolimy. Wszedł też do świątyni, obejrzał wszystko, ale że był już wieczór, wyszedł wraz z 12 do Betanii. Oto ludzie widzą Jezusa i wołają: Hosanna, co znaczy zbaw nas, uratuj nas. I to jest wyraz ich nadziei, że ten król ich uratuje, wybawi od Rzymian. Ale te słowa są cytatem z psalmu 118. To ten psalm mówi: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. I Żydzi i pielgrzymi, wołając te słowa, nie tylko spodziewali się, że oto wjeżdża król, ale zrobili też dokładnie to, co ten psalm mówi. Bo ten psalm mówi: zerwijcie gałązki i utwórzcie korowód aż do narożnika ołtarza, aż do samej świątyni. Bo oni spodziewali się, że ten król wjedzie tym korowodem do świątyni, gdzie koronuje się na króla, gdzie obwoła się królem. I dlatego wołali: powodzenia nadchodzącemu królestwu naszego ojca Dawida. Bo wiedzieli, że na ich oczach wypełniają się proroctwa. Oto potomek Dawida wjeżdża do miasta, aby objąć tron swego ojca Dawida. I dalej wołali: Hosanna na wysokościach. I to jest cytat z psalmu 148, który mówi o tym, że Bóg jest królem nie tylko Izraela, ale Bóg jest królem całego świata. Oto król przychodzi. Na ich oczach wypełnia się scenariusz. I faktycznie Jezus wjechał do Jerozolimy i faktycznie wszedł do świątyni. A w świątyni obejrzał wszystko dokładnie. Chociaż tą świątynię znał, bo był tam wiele razy wcześniej. Obejrzał wszystko dokładnie, a następnie wyszedł. I poszedł na noc do Betanii. A koronacja? Coś nie poszło według scenariusza. A to dlatego, że kiedy wsłuchujemy się w tę historię, to odkrywamy, że Jezus jest królem, który nie działa według naszego scenariusza. To prawda, że Jezus rozbudził oczekiwania i nadzieje tłumów, ale tych oczekiwań do końca nie spełnił, bo On nie działa według naszego scenariusza. On ma swój własny scenariusz. Trochę dziwny scenariusz, bo im dalej czytamy tę historię, tym robi się gorzej. Ponieważ obserwujemy, że Jezus, ten Król Jezus, wcale nie zachowuje się po królewsku. A dalej czytamy, nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, Jezus poczuł głód. W oddali zobaczył pokryty liśćmi figowiec. Podszedł więc, aby się przekonać, czy coś na nim znajdzie. Ale gdy się zbliżył, nie odkrył nic oprócz liści. Nie była to bowiem pora na figi. Wówczas powiedział do drzewa, oby już nigdy nie jadł twoich owoców. I przysłuchiwali się temu jego uczniowie. Oto Jezus następnego dnia wraca do Jerozolimy, jest głodny, widzi figowiec, który jest pokryty liśćmi, szuka na nim owoców, ale nie znajduje i co robi? Przeklina drzewo figowe. Mówi, niech nikt już więcej z ciebie nie je. Okazuje się, że Jezus nie działa według naszego scenariusza, nie zachowuje się jak król, tym bardziej, że Marek dodaje, to nie była pora na figi. A więc to nie był czas szukania fig na figowcu. A potem robi się jeszcze gorzej. Ponieważ Jezus wraca do świątyni i wraca nie po to, aby się koronować na króla, aby obwołać się królem, ale wchodzi do świątyni na przedsionek pogan i widzi tam stragany, i widzi bazar, i widzi sprzedających. I nagle zaczyna wypędzać handlarzy. Przewraca stoły z pieniędzmi. Przewraca stragany. Otwiera klatki z ptakami. Wypędza zwierzęta. A potem, jak mówi Marek, nikomu nawet nie pozwolił nic przenieść przez świątynię. To znaczyło, że całe funkcjonowanie świątyni nagle zostało zatrzymane. Praca świątyni stanęła. Oczywiście kapłani i uczeni w piśmie, widząc to, co się działo, znowu zaczęli myśleć o tym, jakby go zabić, ale bali się tłumu, który z podziwem słuchał jego nauczania. A Jezus, świadomy tego wszystkiego, co się dzieje, wyszedł ze świątyni i znowu na noc opuścił Jerozolimę i poszedł do Betanii, bo tam było bezpieczniej. A następnego dnia rano ze swoimi uczniami znowu wraca do Jerozolimy i znowu przechodzą koło tego drzewa figowego i już je patrzą na drzewo, a to drzewo uschło od korzenia. My patrzymy na historię, zastanawiamy się, o co w niej chodzi, ponieważ Jezus zdecydowanie nie działa według naszego scenariusza. Najpierw przeklina drzewo figowe za to, że nie ma fig, chociaż to nie była pora na figi. Potem demoluje świątynny bazar, a potem patrzymy, jak to drzewo, które przeklął wcześniej, uschło. O co chodzi w tej historii? Czy Jezus miał gorszy dzień? Chcąc zrozumieć tę historię, musimy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób Marek ją opisuje. Zaczyna się od drzewa figowego. Mamy drzewo figowe, świątynia, drzewo figowe. A więc Marek chce, abyśmy te dwa wątki połączyli razem. Ponieważ te dwa wątki to jest jedna opowieść. I w Starym Testamencie prorocy często posługiwali się drzewem figowym jako obrazem Izraela i pobożności Izraela. Ale to drzewo figowe, które Jezus przeklął, miało pewien problem. Ono miało liście, ale nie miało owoców. A drzewa figowe mają to do siebie, że owoce i liście mniej więcej pojawiają się w tym samym czasie. A więc jeżeli drzewo figowe ma liście, to powinno mieć owoce. I chociaż to nie była pora na figi, to coś tam powinno być. Jeszcze może niedojrzałe, ale powinny być owoce. Ale to drzewo sprawiało, jakby miało owoce, ale ich nie miało. Sprawiało, jakby było owocującym drzewem, sprawiało wrażenie, jakby było owocującym drzewem, ale to był tylko pozór, ponieważ takim nie było. I podobnie było ze świątynią. Świątynia, tamta świątynia to był jeden z najpiękniejszych budynków starożytności. Tamta świątynia, jak każda świątynia Boga w historii, była miejscem spotkania nieba z ziemią. To było miejsce Bożej obecności. Jeżeli chciałeś spotkać się z Bogiem, jeżeli chciałeś się modlić, musiałeś iść do świątyni, albo przynajmniej modlić się twarzą zwróconą w stronę świątyni. I Bóg słuchał modlić swojego ludu, dlatego że mieli świątynię. A jeśli chciałeś złożyć ofiarę za swoje grzechy, doświadczyć przebaczenia, to też musiałeś przyjść do świątyni i złożyć ofiarę w świątyni. To było święte miejsce. Zgodnie z prawem, te ofiary musiały być bez skazy. I to było łatwe, ktoś mieszkał blisko Jerozolimy, mógł przynieść baranka bez skazy, ale jak ktoś mieszkał 20-30 kilometrów dalej, to po tej podróży 20-30 kilometrów ten baranek już nie był bez skazy. Więc ktoś wpadł na pomysł, dlaczego by nie sprzedawać baranków i innych zwierząt na ofiarę na terenie świątyni. Więc zaczęto to robić. A że na terenie świątyni nie używano innej waluty, tylko walutę świątynną, bo nie można było używać nieczystych pieniędzy, a zwłaszcza rzymskich z podobiznami Cezarów, więc wprowadzono walutę świątynną i dla dogodności kupujących były też kantory świątynne, gdzie można było te pieniądze wymienić. Oczywiście po odpowiednim kursie świątynnym. A więc ta świątynia to był świetny biznes. Co więcej, ten cały handel odbywał się na przedsionku pogan, który otaczał świątynię. I to było jedyne miejsce, ten przedsionek pogan, gdzie poganie mogli wejść, aby wielbić Boga. I to jedyne miejsce ich modlitwy zostało zamienione w bazar, w rynek. Dlatego Jezus przychodzi do tej świątyni i wywraca stoły i nie pozwala nikomu nic przenieść i wypędza przekupniów. A potem zadaje ważne pytanie. W swoim nauczaniu Jezus zwraca mi uwagę. Czy nie zostało napisane, mój dom będzie nazwany domem modlitwy przez wszystkie narody? A wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców. I Jezus tutaj cytuje, zadając to pytanie, czy nie napisane zostało, że mój dom będzie nazwany domem modlitwy przez wszystkie narody? Jezus cytuje proroctwo Izajasza, kiedy Izajasz prezentuje ten niesamowity opis świątyni, która staje się miejscem dla wszystkich narodów, do których Bóg zaprasza wszystkich, i chorych, i ułomnych, i słabych, i biednych, ale także pogan. I w tym samym proroctwie Izajasz ostrzega kapłanów i przywódców religijnych przed sądem, nazywając ich zachłannymi psami, którzy są zgłodniali nieuczciwego zysku. A dalej Jezus mówi, wy zrobiliście ze świątyni jaskinie zdzierców. I to jest z kolei cytat z Jeremiasza. Jeremiasz mówi o czasach, kiedy ludzie mówili, mamy świątynię, czujemy się bezpiecznie, mamy świątynię, nic nam się nie stanie, a jednocześnie grzeszyli, łamali Boże prawo, wykorzystywali innych, krzywdzili, a potem wracali do świątyni i czuli się bezpiecznie, bo mają świątynię. Ale Jeremiasz powiedział, nie, nie, nie. Ta świątynia wcześniej czy później zostanie zburzona. I właśnie na tym polegał problem świątyni, że podobnie jak drzewo figowe, z zewnątrz wyglądała pięknie, okazale, jako święte miejsce. Miała być miejscem oddawania chwały Bogu, a stała się miejscem korupcji i bogacenia się bogatych rodów kapłańskich. Miała być miejscem dla wszystkich narodów, a stała się miejscem, gdzie inne narody nie były mile widziane. Ta świątynia to gra pozorów. I właśnie dlatego Jezus przeklął drzewo figowe, które uschło. I właśnie dlatego Jezus wypędził przekupniów ze świątyni, co było zapowiedzią, że ona też uschnie. Było zapowiedzią jej zburzenia, jej końca. Bo Jezus nie jest zainteresowany religijnością, która jest grą pozorów. I taka religijność bywa odpychająca. Mahatma Gandhi jako młody człowiek czytał Ewangelię Zwłaszcza fascynowało go kazanie na górze i postać Jezusa. I myślał sobie, gdyby tylko wprowadzić to nauczanie Jezusa w życie, świat stałby się lepszy. I nawet zastanawiał się, czy samemu nie stać się chrześcijaninem i naśladowcą Jezusa. I pewnego razu, pewnej niedzieli postanowił, że pójdzie do chrześcijańskiego kościoła, aby zobaczyć, jak chrześcijanie praktykują tą miłość, o której mówił Jezus. Stanął przed pięknym, okazałym kościołem, tak okazałym jak świątynia prawie. I podobnie jak w przypadku świątyni, nie mógł wejść do środka. Bo ktoś, kto stał przy drzwiach, powiedział, wiesz co, idź się modlić ze swoimi ludźmi. Taki jak ty nie chcemy. O takim kolorze skóry, takiej rasy, takich nie chcemy. Idź do siebie, modlić się ze swoimi ludźmi. I poszedł. I powiedział, jeśli chrześcijanie w taki sposób kochają i okazują miłość, jeśli tak wyglądają ich owoce miłości, to ja wolę zostać hinduistą. I został. Taka religijność oparta na grze pozorów nie tylko jest odpychająca, ale jest też niebezpieczna. Ponieważ my też możemy myśleć, ja jestem bezpieczny, no bo przecież urodziłem się w chrześcijańskiej rodzinie, w chrześcijańskim kraju. Byłem ochrzczony jako dziecko, a może jako dorosły. Modliłem się modlitwą grzesznika, chodzę do dobrego kościoła, jestem bezpieczny. Ale kiedy patrzę na swoje życie, to czuję, że za tą fasadą pobożności nic się nie kryje, że czegoś mi brakuje. I nawet może mam listę ludzi, krajów, instytucji, które Bóg powinien osądzić, ale Jezus przychodzi i konfrontuje mnie i to, co we mnie. A dlaczego? Bo Jezus jest królem, który szuka owoców wiary, a nie pozorów religijności. Jednak, kiedy patrzę tę całą historię, którą opisuje Marek, to mam takie wrażenie, że ona jest jakby niedokończona. No bo Jezus wjechał do Jerozolimy jak król, ale się nie koronował na króla. Potem wypędził przekupniów i handlarzy ze świątyni, ale następnego dnia świątynia wyglądała dokładnie tak samo jak zawsze. Znowu handlowali. A kilka dni później to ci kapłani ze świątyni doprowadzą do śmierci Jezusa, do jego ukrzyżowania. To taka niedokończona historia. A może dlatego, że to prawda, że Jezus nie działa według naszego scenariusza i nie spełnia naszych oczekiwań, a dlatego, że być może On ma swój własny scenariusz, który przerasta nasze oczekiwania. Dlatego raz jeszcze musimy zatrzymać się przy figowym drzewie, przy tym uschniętym figowym drzewie, aby odkryć też swoją rolę i swoje miejsce w tej historii. Czytamy, przychodząc rano zobaczyli, że figowiec usechł od korzeni. Piotr przypomniał go sobie wtedy i powiedział do Jezusa, nauczycielu, spójrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. W odpowiedzi Jezus skierował do nich słowa, miejcie wiarę w Boga. Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze, podnieś się i rzuć do morza i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno się to stanie, co mówi, spełni mu się. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co modlicie się i prosicie, a spełni się wam. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń. Uczniowie Jezusa doskonale wiedzieli, na czym polega relacja z Bogiem, co trzeba zrobić, aby z Bogiem się móc porozmawiać, aby doświadczyć przebaczenia grzechów. Musisz pójść do świątyni, albo modlić się w stronę świątyni, albo przynieść zwierzę ofiarne do świątyni. Ale Jezus właśnie przeklął drzewo figowe, które uschło, co jest znakiem zniszczenia świątyni i sądu nad świątynią. Jezus mówi, ja otwieram nowy rozdział w relacji z Boga i człowieka. Wy już nie potrzebujecie świątyni. Wy możecie modlić się do Boga, gdziekolwiek jesteście. Jezus mówi, ja nie chcę waszej fasadowej pobożności, ale mówi, miejcie wiarę w Boga i tą wiarę wyrażajcie w modlitwie, a Bóg was słyszy. Możecie się do Niego modlić i prosić, a On słyszy. Mało tego, możecie doświadczyć przebaczenia i przebaczać innym ludziom. Jezus otwiera nowy rozdział w bliskości człowieka z Bogiem. Ale też Jezus uczy swoich uczniów nowej modlitwy, do szczególnej modlitwy, ponieważ te słowa, jeżeli powiecie tej górze, aby się przeniosła i rzuciła w morze, to nie jest obietnica, że możesz się modlić o cokolwiek chcesz, a Bóg to spełni, że Bóg odpowiada na każdą modlitwę. Te słowa wypowiedziane są w kontekście zapowiedzi zburzenia świątyni, w kontekście sądu nad drzewem figowym. Ta modlitwa to jest szczególny rodzaj modlitwy. To jest modlitwa o sprawiedliwość. Uczniowie patrzyli na świat wokół, patrzyli na tą świątynię i mówili, Jezu, kiedy to się zmieni? Czy to jest możliwe, żeby to się zmieniło? To jest tak, jakby chcieć przenieść górę i rzucić ją do morza. Czy to jest niemożliwe? My patrzymy na świat wokół, który wygląda, jak wygląda i mówimy, Boże, kiedy to się zmieni? To jakby przenieść górę do morza. To jest niemożliwe. Ale Jezus właśnie zaprasza swój lud do takiej modlitwy o to, co jest niemożliwe. Mówi, miejcie wiarę w Boga, wierzcie i módlcie się o Bożą sprawiedliwość, o Boży sąd, o Bożą sprawiedliwość, aby Bóg zaprowadził swoje królestwo. I czasem tak jest, że widzimy, jak te góry przenoszą się w morze. Świątynia została zburzona w 70 roku, a więc za życia niektórych z apostołów mogli to zobaczyć. Ale Jezus mówi, wierzcie, bo jeżeli będziecie wierzyć i nie wątpić i modlić się, to wszyscy zobaczycie i zobaczymy przy Jego powtórnym przyjściu, kiedy Jezus przyjdzie, to naprawi ten świat, zaprowadzi sprawiedliwość. Jezus mówi, że ten dzień jest tak pewny, że już możemy dziękować, że On nadejdzie. Możemy być pewni tego, że On przyjdzie i zaprowadzi swoją sprawiedliwość na świecie i możemy się o to modlić. I modlimy się co niedzielę, kiedy mówimy w modlitwie pańskiej, przyjdź królestwo Twoje. Bo co to znaczy? Kiedy przychodzi Boże Królestwo, to przychodzi Boży porządek i przychodzi Boża sprawiedliwość i zło zostaje pokonane. Ale te słowa Jezusa nie kończą się tylko zachętą do modlitwy o sprawiedliwość, ale zachętą do przebaczania. Bo my nie jesteśmy tylko ludźmi, którzy wołają o sprawiedliwość, ale ludźmi, którzy sami doświadczyli przebaczenia od Boga i są gotowi przebaczać innym i mówić o tym przebaczeniu. My nie jesteśmy ludźmi, którzy w obliczu niesprawiedliwości szukają zemsty, odwetu, ale są gotowi przebaczać i mówić o Bogu, który przebacza, bo sami tego doświadczamy każdego dnia. W RPA w czasach największych napięć rasowych i w czasach apartheidu Desmond Tutu, który był biskupem anglikańskim, został poproszony, aby poprowadzić uroczystość pogrzebową młodego człowieka, który został zabity przez służbę bezpieczeństwa, przez białych. Ten młody człowiek był czarny. I na tą uroczystość pogrzebową przyszły setki ludzi. Tłum był pełen gniewu, pełen bólu, rozpaczy i chęci zemsty. Ludzie krzyczeli, dość tego, czas na zemstę. I Desmond Tutu stanął przed ludźmi i zaczął swoje kazanie. I w tym kazaniu zło nazwał złem. Powiedział, to co się wydarzyło, było złe, to jest niesprawiedliwe i Bóg pewnego dnia to osądzi. Nadejdzie taki dzień, kiedy Bóg to zakończy. A potem zaczął się modlić. I modlił się o nastanie Bożej sprawiedliwości, aby ta sprawiedliwość przyszła. A potem zrobił pauzę i zaczął modlić się o oprawców, o tych, którzy to zrobili, aby Bóg im przebaczył. Aby Bóg zmienił ich serca. aby Bóg uczynił ich nowymi ludźmi. I to jest właśnie nasze zadanie jako Kościoła, jako naśladowców Jezusa. Z jednej strony wołamy o Bożą sprawiedliwość, aby Jego Królestwo przyszło, ale z drugiej strony jesteśmy ludźmi, którzy przebaczają innym i są gotowi przebaczać i są gotowi mówić o przebaczeniu. Ponieważ Jezus, zanim naprawi świat, chce najpierw naprawić nas. I kiedy wsłuchujemy się w tą historię uważnie, to odkrywamy, że Jezus to Król, który zaprasza nas do nowego rodzaju modlitwy, który jest wołaniem o nowy porządek i nowe relacje. To jest właśnie Król, któremu służymy. I Jego scenariusze zawsze są lepsze od naszych.